Pomoże Polska, Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego, protesty w Rosji i walka z koronawirusem. Iwona Wysocka, dzień dobry. A na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Zaostrza się szczepionkowy spór między Unią Europejską a koncernami farmaceutycznymi. Chodzi o zmniejszone dostawy do krajów członkowskich. Równocześnie na świecie rośnie liczba zakażeń i pojawiają się nowe obostrzenia. Komisja Europejska po raz kolejny zwróciła się do firmy AstraZeneca, aby ta wywiązała się z zakontraktowanych dostaw. Koncern uważa jednak, że podpisany dokument w tej sprawie jest deklaracją woli, a nie wiążącą umową. Z kolei firma Sanofi, która sama pracuje nad szczepionką, zapowiedziała, że od lipca będzie w swoich fabrykach produkować preparat firm Pfizer-BioNTech, aby można było zwiększyć dostawy. Komisja Europejska zaproponowała zaostrzenie ograniczeń w podróżowaniu wewnątrz Unii oraz przy wjazdach na jej teren. Bruksela wprowadziła nową kategorię na mapie zakażeń – ciemnoczerwoną. Tym kolorem będą oznaczane regiony, w których liczba zakażeń przekracza 0,5 tysiąca na 100 tysięcy osób w dwutygodniowym okresie. Dla osób przybywających z takich miejsc obowiązkowe będą testy na obecność koronawirusa oraz kwarantanna. Pamięć o Holokauście to moralny obowiązek, napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel. Wczoraj była 76. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz. Obchodzony był też Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. W opublikowanym oświadczeniu przewodniczący Rady napisał, że Holokaust to najczarniejszy rozdział w historii Europy i że zwalczanie odradzającego się antysemityzmu jest obowiązkiem Europejczyków. Mieszkańcy Szkocji i Irlandii Północnej popierają organizację referendów w sprawie odłączenia się od reszty Zjednoczonego Królestwa. Z badania przeprowadzonego dla tygodnika Sunday Times wynika, że Szkoci chcieliby odpowiedzieć na pytanie o niepodległość, a Irlandczycy o zjednoczenie z Republiką ze stolicą w Dublinie. Premier Boris Johnson cały czas odrzuca apele o zorganizowanie drugiego głosowania. Powtarza, że referendum odbyło się w 2014 roku i według deklaracji polityków, w tym separatystów, miało rozstrzygnąć tę kwestię na wiele dekad. Policja weszła do mieszkań rodziny Aleksieja i Julii Nawalnych oraz do biur zarządzanej przez niego Fundacji Walki z Korupcją. Opozycyjny polityk przebywa w areszcie. Został zatrzymany na lotnisku, gdy wrócił z Niemiec do Rosji. Wcześniej leczył się w berlińskiej klinice po tym, gdy dokonano zamachu na jego życie. Rosyjskie media niezależne podały, że przeszukania planowane są również w mieszkaniach i biurach współpracowników Aleksieja Nawalnego. Prezydent Włoch Sergio Mattarella rozpoczyna konsultacje z delegacjami partii politycznych w sprawie utworzenia nowego rządu. We wtorek premier Giuseppe Conte złożył rezygnację, bo jego rząd utracił większość w Senacie. Konsultacje mogą się toczyć przez kilka dni. Po ich zakończeniu prezydent powierzy komuś misję stworzenia rządu. Być może będzie to Giuseppe Conte, ale politycy i włoskie media nie wykluczają, że kandydatem na premiera będzie ktoś inny. Estonia ma nowy rząd. Na jego czele stanęła Kaja Kallas, liderka prounijnej partii Reform. Poprzedni gabinet, którym kierował Jüri Ratas, podał się do dymisji 13 stycznia w związku z podejrzeniem korupcji wśród jego członków. Kaja Kallas jest pierwszą kobietą w historii kraju, która stanęła na czele rządu.
Rozmowa o Europie.
Fala protestów przetacza się przez Rosję. Demonstranci żądają uwolnienia z aresztu Aleksieja Nawalnego, który został zatrzymany po powrocie z Berlina. O sytuacji za naszą wschodnią granicą porozmawiam dziś z profesorem Rafałem Ożarowskim z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, protesty w Rosji utrzymują się właściwie od dnia powrotu Nawalnego do Moskwy. Czy możemy powiedzieć, że opozycja jest naprawdę zdeterminowana tak jak nigdy dotąd w ostatnich latach?
Jest to na pewno jakiś dowód determinacji. Myślę, że jest szansa, aby te protesty też zmieniły pewne takie może oblicze w ogóle opozycji szeroko pojmowanej, jeśli chodzi o społeczeństwo w Federacji Rosyjskiej. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy też nie spodziewałbym się jakichś radykalnych, znaczących zmian. Jest to na pewno taki efekt chwili. Bardzo szybko, zaraz tutaj po powrocie Nawalnego do Rosji, zorganizowały się protesty, grupy protestujących w wielu miastach Rosji i zobaczymy, co z tego wyniknie i jakie będą dalsze kroki podejmowane przez władze rosyjskie.
Świat jest trochę chyba zaskoczony, że mimo że te protesty odbywają się zimą, w niektórych miastach Rosji temperatura spadła poniżej minus 50 stopni, mimo to dziesiątki, setki, czasem tysiące ludzi wychodzą na ulicę. To jest też dowód tej determinacji?
Rosjanie są przyzwyczajeni do niskich temperatur, zwłaszcza na Syberii, gdzie ta temperatura nie jest niczym nadzwyczajnym. W Jakucku czy w tych bardzo takich odległych syberyjskich zakątkach minus 40 stopni nie robi na nikim wrażenia, więc demonstrowanie również w takiej temperaturze jest czymś nadzwyczajnym. No, tak trzeba egzystować, żyć, poruszać się. W związku z tym te warunki są całkowicie naturalne dla określonej jakby grupy Rosjan, którzy tam mieszkają i się znajdują. Sam fakt demonstrowania wydaje mi się jednak też takim elementem podkreślenia, że społeczeństwo nie jest bierne na 100%, jeśli chodzi o tego typu działania i jednak reaguje.
To jest trochę tak, że dotąd w Rosji te protesty było głównie widać w Moskwie i dużych miastach, a te mniejsze ośrodki trochę mniej reagowały, a teraz widać jakiś taki impuls, że wygląda to inaczej niż dotąd?
Myślę, że może się trochę inaczej to rozkłada. Moskwa, Sankt Petersburg oczywiście jako dwa największe miasta, w których społeczeństwo, no, można powiedzieć, ma największą możliwość przeglądu całej sytuacji i są to dwa centra wyjątkowe oczywiście na mapie Federacji Rosyjskiej. Zawsze gdzieś tam w tych centrach demonstranci jednak dawali swój głos w jakiejś sprawie. I teraz też tak jest, natomiast przyłączyło się wiele innych mniejszych ośrodków, szczególnie mówimy tu o Dalekim Wschodzie, Władywostok, mówimy tu o miastach syberyjskich. Nie jest to pierwszy raz, kiedy to się zdarza, bo i Władywostok potrafił też, w sensie mieszkańcy Władywostoku potrafili też wyjść na ulicę wiele lat temu, czy w Chabarowsku również, blisko położonym od Władywostoku. Także nie jest to może nic specjalnego, no, ale pokazuje też tutaj taką skalę, że i te społeczeństwa mieszkające, że tak to określę może niepoprawnie, na peryferiach od Moskwy i od Sankt Petersburga jednak też potrafią się zorganizować i zabrać głos w danej sprawie.
Panie profesorze, jakie są możliwe scenariusze? Czy te protesty długo się utrzymają, czy istnieje w ogóle jakakolwiek realna szansa, że Władimir Putin ugnie się pod naciskiem ulicy, czy to jest kwestia tylko takiej gry na czas i przetrzymania opozycji?
Moim zdaniem nie ugnie się, ponieważ bardzo często w swoich wypowiedziach z ostatnich dni nawiązuje również do wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, między innymi do zajęcia Kapitolu, pokazując, że tego typu sytuacje się zdarzają w wielu różnych państwach, że są protesty. Niekiedy te protesty po prostu przekraczają jakby granice prawa i pokazuje przykład amerykański, trochę oczywiście odsuwając uwagę od kwestii Nawalnego i od protestów z tym związanych. Wydaje mi się, że się nie ugnie, że to jednak nie jest jeszcze ogromna fala protestów. Mam takie wrażenie, że jest to pod kontrolą. Poza tym prezydent Putin, jak i rząd i odpowiedni ministrowie instruowani oczywiście przez premiera też będą wiedzieli, jak mają reagować w danych sytuacjach. To też można elastycznie w jakiś sposób przeprowadzić, na co podejrzewam, rząd rosyjski jest gotowy. Zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje w tej sprawie. Wydaje mi się, że do jakiejś daleko idącej eskalacji protestów chyba raczej nie dojdzie.
Czy Aleksiej Nawalny powinien bać się o swoje życie, czy w tej chwili raczej jest tak, że świat patrzy na sytuację w Rosji z na tyle dużą uwagą, że jest w pewien sposób chroniony, bo nikt w Rosji nie odważy się dokonać na przykład zamachu na jego życie?
Wydaje mi się, że władze rosyjskie będą chciały ochronić Nawalnego w tym sensie, żeby on jednak nie stał się ofiarą kolejnego etapu różnych rozgrywek politycznych. Była próba otrucia, nieudana, dlatego że oczywiście on wyszedł z tego i wrócił do Rosji. W związku z tym, no tak patrząc obiektywnie, nie ma sensu, żeby podejmować drugich jakichś działań, które by uderzały bezpośrednio w rząd rosyjski, w prezydenta Putina i powodowały, że świat zewnętrzny oskarżałby Rosję o łamanie praw człowieka, o działanie na rzecz fizycznej eliminacji oponentów. I to chyba nie jest potrzebne rządowi rosyjskiemu. Myślę, że rząd rosyjski zdaje sobie z tego sprawę i będzie działał w ten sposób tak, aby teraz może w innej formie ograniczyć aktywność Aleksieja Nawalnego, no i zredukować oczywiście możliwości też do działań opozycji, grup opozycyjnych i środowisk z nim związanych.
To spójrzmy na sytuację w Rosji z punktu widzenia Europy Zachodniej, bo zatrzymania opozycji oczywiście budzą niepokój krajów unijnych. Parlament Europejski domaga się zaostrzenia sankcji. Europosłanka Anna Fotyga stawia pytania w związku z wizytą w Rosji szefa unijnej dyplomacji. Czy zatem reakcja Europy na wydarzenia w Rosji pana zdaniem jest adekwatna, czy powinna być ostrzejsza, czy może Unia nie chce po prostu drażnić Putina?
Wydaje mi się, że Unia na dzień dzisiejszy może zrobić wszystko to, co robi, czyli krytykowanie, reagowanie na forum politycznym. Mówi się o sankcjach kolejnych. Na ile one dadzą zamierzony efekt? No to jest zasadnicze pytanie, które no tutaj moim zdaniem skłania do odpowiedzi, że one mogą nie za wiele dać. Generalnie, jeśli chodzi o reagowanie poza takim soft power Unii Europejskiej, trudne jest to zrealizowania w wymiarze europejskim. No, jednak bardziej takie siłowe środki, hard power powiedzmy, takie sankcje dotkliwe, jak Stany Zjednoczone stosowały, mają wiele większy skutek. To jest też taka siła, która pokazywałaby oczywiście reakcję wobec Rosji i działań. Natomiast w kontekście reagowania trudno oczywiście wierzyć w to, że Unia Europejska jest w stanie wymusić na prezydencie Putinie zmianę stanowiska i nagle prezydent Putin stwierdzi, że należy uwolnić Aleksieja Nawalnego. Sąd też tak zadecyduje i przyznają się do jakiejś pomyłki. Ma postawione oskarżenia i są określone zarzuty. Jak to się dalej potoczy? Oczywiście możemy domniemywać, że te zarzuty nie są do końca wiarygodne. Tam są różne kwestie związane z malwersacjami finansowymi w związku z fundacją, w której działał Aleksiej Nawalny. Ale jak to się dalej potoczy, jakie będą tego reperkusje, to zobaczymy. Niemniej wiadomo, że to jest bardzo silny kontekst polityczny i chyba nie trzeba nikogo do tego przekonywać.
To na koniec, pozostając oczywiście za naszą wschodnią granicą, w Rosji protestują mieszkańcy, w narodzie widać jakąś determinację. Jednocześnie na Białorusi manifestacje utrzymują się od ostatnich wyborów. Czy możemy pokusić się o stwierdzenie, że to jest początek jakiejś swoistej wiosny ludów w krajach postradzieckich, czy to trochę naciągana teza?
Moim zdaniem to jest nadinterpretacja, ponieważ wiosna ludów, jakiekolwiek takie działania rewolucyjne mają trochę inny charakter. Przede wszystkim one nie trwają tak długo. Sytuacja się zmienia z reguły w takich kwestiach dynamicznie. Pamiętamy wydarzenia w świecie arabskim, pamiętamy również wydarzenia związane z Europą Środkowo-Wschodnią, przełomu lat 80-90. To postępuje dosyć szybko. Natomiast tutaj mamy taką raczej sytuację, kiedy obie strony są trochę okopane, prawda, w tych swoich działaniach, stanowiskach i czekają jakby na zmianę różnych uwarunkowań, okoliczności, pozwalając tak naprawdę władzy, czy to na Białorusi szczególnie, na to, aby oni też mogli zorganizować odpowiednie swoje przygotowania na rzecz wyjścia z tej sytuacji.
Profesor Rafał Ożarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni był dziś naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Смикається, думали любі, ми станемо близькими, як браття. Воздух на волем будуш, і та чувство вольності, ветер, ветер, перемен. Чи
ABC Unii.
R jak raport Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób w sprawie nowych mutacji koronawirusa.
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w Unii Europejskiej nowych mutacji koronawirusa, piszą w raporcie eksperci. Informują o dużej zdolności przenoszenia nowych wariantów patogenu i przedstawiają zalecenia dla krajów członkowskich.
Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób kładzie przede wszystkim nacisk na większą wykrywalność mutacji. Podkreśla, że należy zwiększyć liczbę badanych próbek pozytywnych przypadków koronawirusa na obecność nowych wariantów, przygotować laboratoria i wykorzystać możliwości zarówno te kliniczne, akademickie, jak i komercyjne.
Eksperci zalecają też, by unijne kraje przygotowały szpitale. Ich zdaniem może być potrzebna znacznie większa liczba łóżek ze względu na szybszą migrację nowych mutacji wirusa i, co się z tym wiąże, zwiększonej liczby zakażeń. Zalecili też przyspieszenie szczepień, przede wszystkim osób starszych. Przestrzegli również przed zbyt szybkim łagodzeniem ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dominika Raszkiewicz o sytuacji we Francji rozmawia ze Stéphanie Lefebvre.
Tydzień temu był pan we Francji. Proszę powiedzieć, jakie w tej chwili są nastroje społeczne odnośnie trwającej pandemii koronawirusa?
Ludzie ogólnie są zmęczeni. Strasznie zmęczeni tej pandemii. Zmęczeni są w braku kontaktu między sobą, który jest zmuszony przez tę pandemię i te różne ubóstwa wprowadzone przez państwa francuskiego. Młodzi przede wszystkim zaczynają, mówiąc potocznie, kombinować, aby się spotykać mimo zakazu. Czuć, że społeczeństwo francuskie jest, i podejrzewam niestety, że nie tylko francuski, ale skoro mówię o francuskim społeczeństwie, to czuć, że Francuzi są zmęczeni tej całej sytuacji i już nawet jeżeli ryzyko jest, istnieje, to siła mocniejsza jest w tym, żeby mieć kontakt społeczny.
A jak w tej chwili prezentuje się sytuacja? Co jest zamknięte, co jest otwarte, z czego można korzystać?
Restauracje są zamknięte oczywiście, ale teatry i różne inne muzeum są otwarte oczywiście z godzinami i restrykcjami, jeżeli chodzi o ilość osób i tak dalej. Kino są zamknięte, sklepy ogólnie i nie tylko sklepy z żywności są otwarte jeszcze. Natomiast do końca tygodnia ma być nowe obostrzenie wprowadzone przez prezydenta Macron, więc to czekamy na to, co będzie, ale na tym dzisiejszym sytuacja jest taka.
A czy francuscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie państwa w tej trudnej sytuacji, w której z powodu pandemii się znaleźli?
Przedsiębiorstwo francuskie dostanie ogromne pomocy od rządu francuskiego. Mianowicie oni zamykają pewnie dziedziny gospodarcze, ale dostaną od państwa bardzo duże pomocy finansowe, aby po prostu utrzymywać pracę dla pracowników. Dużo rzeczy są zamknięte, ale ludzie mają ogromne wsparcie i pomoc finansową, bo niestety o to chodzi, przez państwa francuskie.
Czym żyje Europa?
Za niecałe pół roku zmienią się zasady rozliczania podatku VAT od handlu w internecie. Drobne zakupy, na przykład na AliExpress, nie będą już zwolnione z podatku, informuje Prawo.pl. Według portalu może to spowodować wzrost cen w sklepach internetowych. Zmiany wynikają z dyrektywy unijnej. Zniesione zostaną zwolnienia z VAT dla zakupu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro. Przepisy unijnej dyrektywy muszą być wdrożone przed końcem pierwszego półrocza, aby mogły zacząć obowiązywać już 1 lipca. Apple pozwany we Włoszech na 60 milionów euro za nieuczciwe praktyki. Chodzi o baterie w telefonach. Pozew zbiorowy wytoczyła organizacja konsumencka Altro Consumo, która zarzuca Apple'owi wprowadzanie w błąd i nieuczciwe praktyki biznesowe. To trzeci po Hiszpanii i Belgii pozew w tej sprawie wniesiony w Europie. W zeszłym roku Apple mierzył się z podobnymi zarzutami w Stanach Zjednoczonych. Firma zapłaciła 500 milionów dolarów za rozstrzygnięcie postępowania. Parlament Europejski apeluje do Komisji Europejskiej o odpowiednią dyrektywę, która zapewniłaby pracownikom prawo do bycia offline poza godzinami pracy. Pracownicy nie musieliby lub wręcz mieliby zakaz odpowiadania na maile i telefony od pracodawców poza godzinami pracy. W tym czasie jednak pracodawcy lub przełożeni mogą być zmuszeni do samodzielnego rozwiązywania nieoczekiwanych ważnych problemów. W strefie czarnobylskiej żyje stado zdziczałych krów. Zwierzęta zostały bez opieki po śmierci ich gospodarzy mieszkających w objętym zakazem osiedlania się obszarze wokół elektrowni jądrowej. Jak zapewniono, zwierzęta są w dobrym stanie i dobrze radzą sobie ze śnieżną i mroźną zimą. Zaznaczono, że stado chroni młode, a cielęta są dobrze zaadoptowane do zimna. Krowy zaczęły zachowywać się tak jak ich przodkowie, czyli żyjące dawniej na tym terenie tury.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.